Dzień dobry, Tomasz Lesie, Ośrodek Studiów Wschodnich. Gwinea Równikowa, Kenia i Zjednoczone Emiraty Arabskie. To ostatnie kierunki wizyt państwowych Łukaszenki. Do tego dochodzą liczne jeszcze wcześniejsze spotkania z przedstawicielami innych państw Afryki, czy też krajami Ameryki Południowej i Łacińskiej. Skąd takie zainteresowanie Białorusi tym kierunkiem świata? O to będę dziś pytał Kamila Kusińskiego, eksperta OSW.
Dzień dobry Państwu.
To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich.
Gwinea Równikowa, Kenia, Zjednoczone Emiraty Arabskie to niewątpliwie bardzo ciekawe miejsca, ale podejrzewam, że Łukaszenka nie przybył tam w celach turystycznych, a raczej kryją się za tym pewne interesy. I czy moja intencja podpowiada słusznie, że może mieć to pewien związek z spadającym od 2022 roku w wyniku sankcji białoruskim eksportem?
Intuicja słusznie podpowiada, warto jej słuchać. Łukaszenka tam trochę też wypoczywał, nawiązując do tego wątku turystycznego. On nie jest aż tak oddany swojej pracy, nie jest aż takim tytanem pracy. Ja bym nawet powiedział, że ma skłonności do lenistwa, co uważnym analitykom analizującym jego grafik pracy nie umknie. Na przykład wizyta w Kenii się coś tak dziwnie przedłużyła, brakowało oficjalnych informacji o tym, co on tam porabia, tylko na koniec się pojawiło zdjęcie, jak wchodzi na trap samolotu, gdzie jest cieplutko i to miało być zdjęcie pocieszające zmarzniętych obywateli poddanych właściwie obecnie już w Mińsku.
Na pewno się pocieszyli.
Tak, no ale słabości białoruskiej propagandy sobie zostawmy, ona rzeczywiście w ostatnich latach nie jest najlepsza. Natomiast jeśli chodzi o główną motywację, główny cel, właśnie wyróżniłbym dwa. Pierwszy jest ekonomiczny, to jest ten eksport już wspomniany przez ciebie. Rzeczywiście białoruski eksport do Unii Europejskiej spadł. Sam ambasador Białorusi w Federacji Rosyjskiej Dmitrij Krutoj przyznał w tym roku, w czerwcu, że to jest strata rzędu 10 miliardów dolarów.
Co dla białoruskiego budżetu jest naprawdę dużą kwotą.
Tak, tak. To jest kraj, który osiąga, którego wartość eksportu osiąga 30-40 miliardów dolarów, więc jest to dużo. Część z tego udało się zrekompensować. Krutoj tam jeszcze wymienił Ukrainę, bo też pamiętajmy, że mówimy o tych stratach, że to nie tylko Unia, która od 20 roku sukcesywnie nakłada sankcje, ale też Ukraina, która co prawda takich ostrych, daleko idących sankcji nigdy nie nałożyła i ten import, eksport między Ukrainą i Białorusią się po 20 roku całkiem nieźle rozwijał. W 2021 roku to wartość eksportu wynosiła ponad 5 miliardów dolarów białoruskiego eksportu na Ukrainę, ale wojna oczywiście, czyli czas liczony od lutego 2022 roku, wojna spowodowała, że ten rynek odpadł. Więc straty są olbrzymie. Władzom białoruskim udało się zrekompensować tylko część poprzez zwiększony eksport na rynek rosyjski. Tu rzeczywiście jest więcej. Ile dokładnie więcej, my tak się do końca nie możemy dowiedzieć, bo władze białoruskie były łaskawe schować dużo danych statystycznych, ukryć.
No, transparentność nie jest ich silną stroną.
Nie, i oni tego nie ukrywają. Korzystają z różnego rodzaju instrumentów utajnienia i nie wahają się ich używać. Więc to jest pewne wyzwanie również analityczne, ale widzimy z dostępnych danych, że ten eksport do Rosji rzeczywiście wzrósł. Rosja teraz zajmuje w takim bilateralnym ujęciu 70% obrotów handlowych Białorusi. Bezprecedensowy wynik w historii wolnej Białorusi, nie, znaczy wolnej, niepodległej, bo ona wolna w sensie demokratycznym nie jest, ale załóżmy, że wciąż niepodległa, czyli licząc od 91 roku. A jeżeli doliczymy tranzyt, który dokonuje się przez Rosję, bo Rosja jest właściwie jedynym teraz takim lądowym oknem na świat dla Białorusi, a i też i morskim, bo na przykład porty na Litwie czy na Łotwie są dla Białorusi w większości towarów z Białorusi pozamykane, no to mamy 90%. Część z tego idzie do Chin. Chiny są ważnym partnerem, to jest też kolejny element tej światowej układanki. Część z tego idzie do portów morskich Rosji, do Murmańska, do terminali portowych w Petersburgu i wokół niego. Ale to nie jest wszystko. Nie wszystko się udało zrekompensować, nie wszystko się udało zastąpić i władze białoruskie też to przyznają. Stąd te desperackie, egzotyczne, globtroterskie trochę wyprawy Łukaszenki, jego peregrynacje po różnych kontynentach. No tutaj powiem szczerze, zaskoczył rozmachem. Ja widziałem wcześniej zaproszenia dla prezydenta Kenii do Mińska, widziałem zapowiedzi Łukaszenki, że odwiedzi Gwineę Równikową, zresztą gościł we wrześniu tego roku prezydenta tego kraju u siebie, więc należał się rewanż zgodnie z kulturą dyplomatyczną i towarzyską, ale że uczyni sobie takie tournée, powiem szczerze, byłem zaskoczony. I tu dochodzimy do drugiego celu, politycznego. Poza zdobyciem afrykańskich rynków czy bliskowschodnich, wydaje mi się też, że Łukaszenka chce coś demonstrować, chce pokazywać nam, że jest samodzielny, albo chociaż trochę samodzielny, że Rosja wszystkiego mu nie zabrała, a zabrała dużo, jest zdominowany przez Putina w sposób absolutnie nieporównywalny z żadnym innym okresem w historii białoruskiej niepodległości i że może rozgrywać coś, wręcz prowadzić aktywność światową.
Zastanawiam się, co on może zaoferować takim krajom jak właśnie Kenia, tam były też rozmowy z Nikaragułą, Gwina Równikowa, Zjednoczone Emiraty Arabskie. Co jest na tym stole?
Propagandowo Łukaszenka ozdabia swoje wizyty i też jak przyjmuje gości z tych krajów w Mińsku rozbudowaną retoryką opartą na starych radzieckich wzorcach, to jest retoryka antykolonialna. Mocno przestarzałe to wszystko, archaiczne, wręcz groteskowe, ale Łukaszenka opowiada o białym człowieku, o spuściźnie białego człowieka, o krzywdach, jakie biały człowiek wyrządził ludom afrykańskim. Południowa Ameryka jakby trochę mniej o tym mówi, bo tam to nie jest wszystko takie jednoznaczne. Natomiast jeśli chodzi o Afrykę, no klasyczny przykład kolonializmu, tylko to są lata minione. Obecnie brzmi to troszeczkę archaicznie. Może na afrykańskich rozmówców to działa. Nie wiem, nie mam takich dowodów, żeby to działało. Może niektórych ambicje to łechce. Łukaszenka mówi, że oczywiście to jest prawda. Białoruś nie kolonizowała żadnego kraju afrykańskiego, nie miała takich aspiracji. Chociaż jak tak pokopać głębiej, to Związek Radziecki, który Białoruś współtworzyła, na swój sposób kolonizował Afrykę. Po prostu poszerzał tam swoje wpływy.
On kolonizował też inne rejony świata, tak, może nie tak, w taki standardowy sposób.
W sposób nie mniej brutalny niż kolonizatorzy zachodnioeuropejscy, czy zachodni w ogóle w XIX wieku na przykład. Próba, nie wiem, podbicia Afganistanu, no przecież nie jest pokazem łagodności. I w ogóle służby radzieckie były bardzo aktywne, szczególnie wojskowe, na terytorium Afryki od lat 50., 60. minionego wieku.
No ale Białoruś rzeczywiście kolonii zamorskich jako takich, jak Portugalia, Hiszpania czy inne kraje nie miała.
Łukaszenka żeruje na tym dodatnim dziedzictwie, właśnie na tym dodatnim dziedzictwie wynikającym z braku dziedzictwa. Że tak troszeczkę dialektycznie to ujmę, od tego zaczyna. Potem przechodzi niby do konkretów. Mówi, że jest gotów sprzedawać wszystko, co tylko chcecie. On po prostu ma ręce, ramiona rozpostarte, serce otwarte na dłoni i swoim afrykańskim przyjaciołom, których nagle odkrył na mapie świata, on wszystko sprzeda. Najczęściej jest mowa o maszynach rolniczych. To rzeczywiście miałoby to jakiś sens. Nie wiem na jaką skalę, podejrzewam, że niedużą, ale kultura techniczna w tych krajach, ona nie jest często za wysoka jeszcze. Może kiedyś to się zmieni i ta dość prosta w konstrukcji technika oparta na sowieckich wzorcach, te traktory, białoruskie kombajny, może rzeczywiście by się tam sprawdziło.
No, zwłaszcza, że podejrzewam, że cena nie będzie jakoś wielce wygórowana.
No więc właśnie, nie są to jakieś zaawansowane technologie, nie jest to John Deere czy coś w tym rodzaju, z jakichś tam komputerów pokładowych czy innych udogodnień. Więc to pewnie w jakichś tam partiach pójdzie do tych krajów. Oferuje wsparcie służby zdrowia, bo Białoruś ma jeden z najlepszych, Łukaszenka chętnie by powiedział, że najlepszy system opieki zdrowotnej u siebie. Trochę mi to przypomina eksport kubańskich lekarzy w latach zimnej wojny i później, i potem z Kuby właśnie do innych krajów Ameryki Południowej, na przykład do Wenezueli. Więc jakby tutaj spróbował powielać ten wzorzec. Zresztą z Kubą Białoruś podtrzymuje stosunki. Niedawno premier Kuby był na Białorusi. Więc jest tego typu narracja. I jest jeszcze jeden ciekawy wątek. Łukaszenka, no przypuszczam, że nie on osobiście. Myślę, że to MSZ białoruski wymyślił, może jakiś resort gospodarczy podpowiedział. Szukają takich krajów niedużych w Afryce i w Ameryce Południowej, takich szczególnie zaprzyjaźnionych, które bardzo dużo inwestują dobrych słów, wizyt, intensywności. Pieniędzy za bardzo nie mogą, bo ich nie mają. To nie Rosja czy Chiny, ale ciepłe słowa i jakby taka troska wokół mają sprawić, że te kraje staną się hubem dla eksportu białoruskich towarów. Takim jakby hubem? Przyczółkiem. Tak, używane słowo hub. Używa tego zarówno strona przyjmująca, tak jak miało to miejsce w przypadku Nikaragui, gdy minister finansów Nikaragui był w październiku w Mińsku. Mówił o tym, że chcemy być hubem dla was, nasze porty mogą być hubem na Amerykę Łacińską dla was, dla waszych towarów. I również strona afrykańska też nie przeczy, nie protestuje, gdy Łukaszenka mówi, że chciałby na przykład, żeby ta Gwinea już wymieniona przez nas równikowa była takim hubem na Afrykę Zachodnią i Środkową.
Robienie hubu sugeruje, że to jest jakiś wielki, szeroko zakrojony plan ogromnej ekspansji gospodarczej.
Tak, tutaj ktoś może mi znowu zarzucić, że nadużywam ironii, ale jakże możemy jej nie nadużywać, jeżeli sam premier Gołowczenko białoruski przyznał we wrześniu tego roku, czyli całkiem niedawno, że łączny eksport białoruski do wszystkich krajów Afryki, wszystkich, na cały kontynent w zeszłym roku wyniósł 200 milionów dolarów, gdy w 19 roku, jeszcze przed pandemią, wynosił 400. I tam potem Gołowczenko też dodał, że te wszystkie deklaracje i nasze aktywne wizyty i spotkania nijak się nie przekładają na konkretne
rezultaty. Sam premier.
Tak, Tak, ja sam byłem zdziwiony, że taką wypowiedź znalazłem, umieściłem.
To nie była jego ostatnia wypowiedź jako premiera.
Nie, aczkolwiek rzeczywiście coraz częściej się mówi o tym, że on miałby odejść i Łukaszenka go parę razy krytykował, więc może ten strumień świadomości wynikał też z jakiegoś sceptycyzmu wobec własnych dalszych losów w nomenklaturze. Nie wiem tego, jeszcze nie jestem do końca przekonany co do tej dymisji, aczkolwiek ryzyko gdzieś tam wisi w powietrzu. Łukaszenka lubi co jakiś czas wymieniać premierów, musi mieć chłopca do bicia, no ale to już jest inny temat, trochę jakby bardziej wewnątrz białoruski. Więc Gołowczenko przyznał, że to wszystko się nie klei. Więc ja podejrzewam, że tutaj po prostu to też było widać podczas tych wizyt, deklaracje, jeszcze raz deklaracje i bardzo mało działań.
Mhm. Czyli też no, możemy z tego wywnioskować, że jakiś też efekt chce Łukaszenka osiągnąć polityczny?
No tak jak mówiłem, on chce pokazać siebie na świecie, chce pokazać, że jest aktywny.
A że nie może pojechać do Paryża, to jedzie do innych miejsc.
No jest to na swój sposób zrozumiałe. Różnie go tam przyjmują. Ja miałem wrażenie, że ten prezydent Kenii to tak przyjął go, żeby przyjąć. Tam nie było jakiegoś wielkiego entuzjazmu. I to też było widać po Łukaszence. Ta wizyta była dużo uboższa niż na przykład wizyta w Gwinei Równikowej, która ma się stać hubem. Może dlatego, że tam było wcześniej więcej pracy białoruskiej na tym kierunku. Minister Alejnik, szef białoruskiego MSZ-u, był dwukrotnie w Gwinei Równikowej w tym roku. To dużo. To nie jest duży kraj, ale oni sobie upatrzyli tę Gwineę. Widocznie uważają, że tego typu kraj będzie zainteresowany. Być może tak jest. Ale nie wierzę w to, aby przy trudnej logistyce, kosztownej logistyce, bardzo złożonych szlakach transportowych, szczególnie gdy Białoruś musi jeszcze korzystać z rosyjskiej pomocy, żeby to drogą morską transportować, i przy specyfice miejscowych rynków, której ja sam do końca nie rozumiem, bo nie zajmuję się Afryką i podejrzewam, że dyplomacja białoruska bardzo słaba na tym kierunku. To nie jest dyplomacja globalna, tak jak rosyjska. Też nie opracowała tego zbyt dokładnie. Gołowczenka też o tym wspomina, że MSZ nie jest w stanie przygotować konkretnego planu ekspansji gospodarczej, że to po prostu to nie wypali. To będzie być może jakiś mały wzrost w eksporcie, może coś uda się podpisać. Częściowo to będą memoranda, częściowo kontrakty. Ale to nie zmieni w żaden sposób taki zauważalny struktury handlu zagranicznego. Zresztą nawet jak się uda już rozwinąć wymianę gospodarczą, handlową, jak się udało z Chinami, gdzie obroty sięgają miliardów dolarów, to zawsze jest ryzyko, szczególnie w przypadku dużych krajów, że one zaleją swoją tańszą produkcją Białoruś. I tak się dzieje w przypadku Chin.
Mhm. Właśnie, jeśli chodzi, bo gdy przygotowywaliśmy się do tego podcastu, już o nim mówiliśmy tak wewnętrznie od parunastu dni, czekaliśmy na te tournée Łukaszenki po Afryce, które było zapowiedziane, ale doszedł jeszcze jeden kraj, którego się troszeczkę mniej spodziewaliśmy na tej liście odwiedzin, Zjednoczone Emiraty Arabskie. O troszeczkę innej charakterystyce gospodarki, delikatnie mówiąc, innej charakterystyce niż państwa afrykańskie. Tam Łukaszenka... Czego szukał?
Dobre pytanie, ale to nie jest pierwsza wizyta w Zjednoczonych Emiratach. Nie jest dla mnie zaskoczeniem wizyta w Emiratach, tylko dla mnie jest zaskoczeniem to, że znalazła się w tym cyklu. Ja się spodziewałem, że to będzie takie małe tournée afrykańskie albo pojedyncza wizyta do Gwinei, która jest ważniejsza niż ważniejsza od Kenii na narracji Mińska i w strategii, na tyle, na ile ja tę strategię rozumiem obecną. Zjednoczone Emiraty Arabskie znalazły się chyba w ostatniej chwili na tym szlaku. One są trochę z innej kategorii, to jest wieloletni partner Mińska. Białoruś nie liczy na to, że bogate Emiraty będą hubem dla Białorusi. To nie jest ten porządek rzeczy. To bardziej Białoruś, mi się wydaje, potrzebuje Emiratów niż Emiraty Białorusi. Wydaje mi się, że Łukaszenka prowadzi tam różne nietransparentne interesy. Być może lokuje część swoich środków. Jak i jego ludzie tam lokują. Często lata do Emiratów jego syn, Wiktor starszy, bardzo często. Niby bierze tam udział w wyścigach Formuły 1, które są pasją miejscowych szejków i stać ich na to, żeby mieć własny profesjonalny tor Formuły 1. Łukaszenki albo na to nie stać, albo jeszcze się krępuje. Więc jeździ sobie lata do Emiratów jego syn. Zazwyczaj mało się dowiadujemy o tym, co oni chcieliby tam robić. Tym razem też pojawił się ogólny komunikat rozwój współpracy inwestycyjnej i handlowej. Zawsze podejrzewam lokowanie środków, pośrednictwo sprzedaży broni być może, a z kolei Białoruś jest pośrednikiem też dla rosyjskich sprzedawców broni, tam jeszcze dochodzą Chiny, to jest cały łańcuch. Do tego mamy jeszcze wojnę oczywiście na Ukrainie, obchodzenie sankcji, mikrochipy, elektronikę, mikroelektronikę. Tam jest cały konglomerat różnego rodzaju rzeczy, których możemy się bardziej domyślać niż o nich wiemy. Ja też od czasu do czasu widzę arabskich inwestorów na Białorusi i wydaje mi się, że tam dochodzi do legalizacji środków z kolei arabskich poprzez różnego rodzaju dziwne, nieuzasadnione ekonomiczne inwestycje, głównie budowlane, takie bardzo kosztowne, jakieś osiedla, inteligentne miasta, inteligentne dzielnice, apartamentowce, tego trochę jest.
Ten podcast nie byłby pełny o tych ostatnich wizytach zagranicznych Łukaszenki bez wspomnienia o nie tak dawnej wizycie w Chinach, która odbyła się w dosyć zaskakujących i ciekawych okolicznościach, bo ta wizyta w ogóle nie była zapowiedziana. Dowiedzieliśmy się, tak jak cały świat, o niej w zasadzie tuż przed jej rozpoczęciem, albo nawet w momencie jej rozpoczęcia. Skąd taka wizyta? Co to miało? Jak to odczytywać?
Trudna do odczytania wizyta. Mało rzeczy na powierzchni, mało rzeczy podanych nam na tacy, a nawet i między wierszami. Dużo pustosłowia. Xi Jinping przyjął rzeczywiście osobiście Łukaszenkę, to jest zaszczyt. Nie pierwszy raz, już to druga wizyta Łukaszenki w tym roku w Chinach, kiedy był zimą, też oczywiście lider HRL go przyjął. Tym razem wielu obserwatorów skupiło się na tym, że Xi Jinping przyjął go trzykrotnie powyżej protokołu, znaczy, że długość rozmów trwała trzy razy ponad standardy chińskiego protokołu, ludy dalekowschodnie. Szczególnie tak pewne swojej siły, jak Chińczycy, są bardzo przywiązane do różnego rodzaju symboli, gestów, protokołów. Niektórzy sugerowali, że być może pod tym płaszczykiem przyjaźni, tego lukru w sosie sojowym, że były pewne upomnienia i reprymendy ze strony Chin, że Łukaszenka wiele naszkodził i jakby osłabił efektywność chińskiego projektu jednego szlaku. No to jest akurat prawda, bo rzeczywiście po 2020 roku atrakcyjność Białorusi jako korytarza tranzytowego dla chińskich kontenerowców, dla chińskich transportów kolejowych, które podążały przez Białoruś na zachód, to najkrótsza droga, i potem najczęściej wracały puste do Chin, a ta atrakcyjność spadła. Łukaszenka jest skonfliktowany z Zachodem, obłożony sankcjami, niewiarygodny, nikt nie chce z nim rozmawiać, wprowadza represje, kolejne sankcje są wprowadzone wobec niego. To wszystko tworzy z granicy zachodniej Białorusi ścianę. Te przejścia też są częściowo pozamykane, co my w Polsce też dobrze wiemy, bo też mamy z tym coś wspólnego. W odpowiedzi na działania białoruskie zamknęliśmy większość przejść. Działa tak naprawdę tylko kolejowa Kuźnica i teraz Polbrześć. I częściowo Kozłowicze, Kukuryki, ale to tylko dla przewoźników unijnych. Więc to wąskie gardło białoruskie może irytować Pekin. I być może tam były jakieś sugestie, aby Łukaszenka się uspokoił i nie eskalował. Żeby nie zatykać tego i tak już przetkanego korytarza. Oficjalnie nic się nie dowiedzieliśmy. Ciekawa była też wypowiedź Xi Jinpinga, zwrócił na nią uwagę, kiedy powiedział, że Chiny są przeciwko ingerencji z zewnątrz w sprawy białoruskie.
I kogo? O kogo to chodziło?
Właśnie.
O Rosję czy o Zachód?
Co chiński poeta miał na myśli? Ezopowy język typowy dla chińskiego establishmentu, no cóż, pozostawia nam szerokie pole do interpretacji. Może to był też przytyk w stronę Rosji, ale to są też nasze domysły. Generalnie wciąż wychodzimy z założenia, rządzi paradygmat naszym myśleniem przynajmniej, bo na razie nie widzimy innych przesłanek, że Chiny nie są gotowe, nie zainteresowane do rywalizacji z Rosją. Białoruś, jest to im niepotrzebne, ale nie zaszkodzi im sygnalizować, że pamiętają o Białorusi, że chcą, żeby Białoruś była państwem odrębnym. I być może ten sygnał był też pod adresem Rosji, na miękko, po chińsku, między bardzo głęboko, między wierszami, żeby Białoruś po prostu była, bo tak sobie tego Chiny życzą i tak widzą równowagę w Eurazji, która jest przecież dla nich ważna.
A czy uważasz, że te wszystkie wizyty, o których mówimy i to, co się dyplomatycznie dzieje, jeśli chodzi o Łukaszenkę, jeśli chodzi o Białoruś, czy to jest taki symptom tego, że on, elity tamtejsze, rzeczywiście rozpoznają jako problem tą ogromną skalę uzależnienia od Rosji, że próbują, może nie w sposób negatywny, to znaczy ograniczając kontakty z Rosją, ale w sposób pozytywny wpłynąć, to znaczy znaleźć nowe szlaki, nowe miejsca, w których ten eksport mógłby się po prostu zwiększyć?
Myślę, że tak. To jest też nie tylko reakcja na sankcje zachodnie i na utratę Ukrainy, o czym mówiłem na początku, ale też desperacka próba wydobycia się chociaż trochę na powierzchnię, tak, aby wybić się na niepodległość troszeczkę. Desperacka próba na miarę skromnych białoruskich możliwości. I tak muszę przyznać, że należy docenić, ja może sobie podziwiam, ale to jest państwo półtotalitarne, nie mogę takiego słowa używać. Więc należy docenić i tak w trudnych warunkach dokonany całkiem niezły wysiłek MSZ-u białoruskiego przy tak słabym aparacie, tak słabej sieci ambasad, szczególnie na tych kierunkach egzotycznych, gdzie naprawdę mają po kilka placówek na kontynent i bardzo mało personelu, żeby potrafili przygotować te wizyty. Że Łukaszenka tam się pojawił, że przekonali elity tych państw do tego, żeby on się tam pojawił przy tak słabej marce Białorusi i obecności. To nie Rosja. To nie jest gracz na kontynencie afrykańskim czy w Ameryce Środkowej, Południowej. Łukaszenka czasem budował swoją mocniejszą pozycję w poszczególnych krajach przez osobistą przyjaźń, sympatię z liderami. Tak było z Hugo Chavezem w Wenezueli, z Muammarem Kaddafim w Libii. Z Castro chyba się lubili jeszcze na Kubie, ale kiedy ci liderzy odchodzą, to Białoruś nie ma takich obiektywnych atutów, żeby proponować i narzucać coś, albo nie wiem, jak swoją własną agendę forsować. Więc jest to taka próba, skromna próba na miarę białoruskich możliwości, gdzie trudno spodziewać się wielkiego sukcesu, który cośkolwiek zmieni.
Podejrzewam, że jeszcze będziemy pewnie odnotowywać kolejne egzotyczne podróże też i wizyty Łukaszenki, więc będziemy do tego tematu wracać i na pewno do białoruskiej gospodarki również. Dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję bardzo.
My słyszymy się już wkrótce w kolejnych odcinkach podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich.
Wysłuchali państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Więcej nagrań można znaleźć na stronie www.osw.waw.pl.